Witam Was serdecznie, drodzy. Zanim będę czytał słowo, chciałbym coś powiedzieć, bo później jak już zaczniemy się zajmować słowem, to nie będzie na to miejsca, więc nie dlatego, że coś jest mniej ważne, czy mniej bardziej ważne, tylko dlatego, że tak czasami wypada. Myślę, że dzieje się coś bardzo ważnego i Bóg przychodzi do Polski w jakiś taki inny sposób niż do tej pory. Kiedy ja się nawróciłem, ludzie zadowoleni byli, kiedy wizytowali nas goście z zachodu, ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, z Anglii. I byliśmy zadowoleni, że ktoś o nas pamięta. W zeszłym roku, kiedy byłem w Ugandzie na misjach, byliśmy w takim bardzo wysuniętym cyplu. W buszu jechaliśmy bezdrożami. I kiedy tam dojechaliśmy, ludzie czekali, opóźniliśmy się, mieliśmy wypadek po drodze, spóźniliśmy się około 4 godzin. Ci, którzy na nas czekali, powiedzieli, jak biali do nas dotarli, to Bóg istnieje. I wiecie, byli tak poruszeni i w ogóle nie narzekali, że czekali tyle czasu. I ja się rozpłakałem tam. Pomyślałem, nigdy w życiu nie myślałem, że Polacy będą jeździć na misję. Nie jesteśmy bogatym narodem. Nie jesteśmy bogatym narodem, a jednak Bóg coś zrobił. Więc drodzy, opowiem wam dwie historie. Pierwsza, niedawno, czy jakiś czas temu, może rok temu byłem w Lublinie i po usłudze mieliśmy jeszcze spotkanie w grupie domowej wieczorem i nagle zadzwonił domofon i tam się odezwał ktoś, że oni się dowiedzieli, że to jest grupa domowa i tak parę osób chciałoby przyjść. No i przyszło około 30 Turków, którzy przenieśli się później do Bułgarii, teraz są w Polsce, więc mówią po bułgarsku, po turecku i powiedzieli, my chcemy Boga. My się nawróciliśmy, niektórzy przynajmniej, na takiej zasadzie, to już nie z płytek widziałem, tylko że powiedzieli, myśmy się nawrócili. Ktoś, kto głosi może nie taką teologię, ale ktoś, kto głosi z serca, żeby do nich pojechał. Czy pojedziesz? Ale my nie mamy kasy. Za tydzień w poniedziałek jadę na 2 tygodnie do Bułgarii. Zbieraliśmy pieniądze, jedziemy starym busem, wierzymy, że dojedziemy. To jest kawał drogi. I mamy bardzo napięty plan, ale wierzę, że będą owoce. Oni powiedzieli, my przyjechaliśmy do Polski, żeby żyć. I my ze swoich tych małych pieniędzy, które zarabiamy, wiecie, jak się na targu dzisiaj zarabia, dajemy pieniądze, żeby pokryć koszty. My od Ciebie nic nie chcemy, tylko żeś pojechał i głosił Ewangelię. Wiecie, chciałbym, żeście się modlili o to. Ponieważ Kościół, który jest w Nysie, to nie jest już Kościół samozachowawczy. To jest Kościół, który wyciąga swoje ręce i błogosławi narody. To już nie tylko Polskę. I to jest dobre. Musimy myśleć inaczej, bo zmiana sposobu myślenia powoduje, że to nas rozciąga i że potrafimy dać siebie więcej. Bo Bóg włożył w nas wiele, tylko my tego wiele nie umiemy użyć. Przez niewiarę, może przez tłamszenie, przez różne przykre doświadczenia. I gdzieś ciągle nam się wydaje, że my, kto to my jesteśmy? Okazuje się, że oni mówią, chcemy życia. I wy to macie. I dlatego będziemy zbierać znowu pieniądze. I pojedziemy, będziemy ewangelizować Turków w Bułgarii. W zeszłym tygodniu też dostałem maila od zastępcy prezbitera naczelnego z Niemiec. Usługiwałem u niego 2 lata temu i prorokowałem do jego żony, takiej skromnej kobiety, która zawsze jest u boku męża, jak nasza siostra. Zawsze u boku męża, zawsze skromna, zawsze niewyróżniająca się. Ładna, ale niewyróżniająca się. Tak? I ona też taka. Towarzyszy mężowi, wspiera go. Więc nie sądziła, że będzie gdzieś tam użyta. Po prostu. Ona jest żoną pastora. I miałem do niej słowo. Bóg użyje cię do muzułmanów. I ty będziesz dla nich matką. I oni się będą nawracać. I ona się uśmiechnęła, powiedziała, jeżeli taka Boża wola. I przekazałem jej więcej słów. I on do mnie napisał i przysłał mi zdjęcie. I powiedział: Ryszard, kiedy myśmy przyszli z tego nabożeństwa do domu, powiedzieliśmy, przez szacunek to mu nic nie powiemy, ale to jest od czapy prorocy, to po prostu nie ma sensu. Gdzie? U nas, tutaj, w Niemczech, muzułmanie. Poza tym moja żona, która się wszystkiego boi, tak? Gdzie ona? I przysłał mi zdjęcie. Siedzi wśród muzułmanów. Daje im jedzenie. I powiedział: Ryszard, oni nazywają ją matką. Ona im gotuje. Oni się nawracają. I ona mówi: ja już nie mogę się obrobić. Bóg jest dobry. Drodzy, w lipcu umówiłem się z pastorem, że zbierzecie mi kolektę. Jadę do Ugandy i do Rwandy na misję znowu. I chcę wam powiedzieć, to nie są wycieczki krajoznawcze, chociaż tym razem pojadę do krainy goryli. Będziemy jeden dzień spędzać z gorylami. Zażyczyliśmy. Ale jest to ciężka praca. Nie tylko tam. Chcę wam powiedzieć, że mój angielski ciągle jest jeszcze kiepski. Ja 2 razy w tygodniu po 2 godziny uczę się angielskiego przez Skype'a. A poza tym muszę odrabiać lekcje na bieżąco. A poza tym mam dużo wyjazdów. Do każdego wyjazdu muszę się przygotować. Więc moja żona, dzielna kobieta, dziwię się. Wczoraj myślałem, że mi zruga, bo o 2 w nocy dzisiaj wróciłem z usługi. I dzisiaj usługuję u was, a wieczorem wyjeżdżam na konferencję, żeby usługiwać. Więc jestem w locie. I ona mnie tak biedna ma w domu tylko chwilami. Przynajmniej w tym czasie. Aż pójdzie na emeryturę. Już czekam. Wybawienia. A kiedy jestem w domu, to ciągle czegoś nie mogę zrobić, bo muszę się albo uczyć, albo odrabiać lekcje. Myślę, że teraz moja lektorka przysłała mi pismo, powiedziała: następne proroctwo, które mi przekażesz, to tylko w angielskim. I dam radę. Wierzę, że dam radę. Czasy mi się jeszcze mieszają, ale mówi, że już mówisz ze swoim akcentem, czy jak to się mówi? Ekspresją. To już jest dobrze. Kochani, żeby pojechać do Ugandy, musiałem zebrać 5000 dolarów w Polsce. Od Polaków. I wiecie, że ludzie dają. Nie zebrałem jeszcze w tak kompletnej sumy, ale nawet gdybym zebrał, to chcę od was kasę. Wiecie dlaczego? Bo łatwo się o kogoś pomodlić. To trzeba wesprzeć. Te pieniądze pojadą tam. I te pieniądze są tam potrzebne. Więc nie chciałbym, żeby Kościół w Nysie mówił, mamy misjonarzy, a nie łożył na to. Były takie czasy, gdzie myśleliśmy, że to tak działa. To tak nie działa. Potrzebujemy za czymś stanąć. Dobrze, to tyle świadectwa. Myślę, że Bóg mi dał usługiwać jeszcze w niedzielę, 10 lipca, chyba to jest niedziela. A teraz będziemy czytać jakieś słowo, które mam na dzisiaj. Z Księgi Pierwszej Mojżeszowej, z Księgi Rodzaju. Będziemy czytać rozdział 8. Od 1 wersetu i kawałek. Prawie cały rozdział. Potem wspomniał Bóg na Noego i na wszystkie zwierzęta i na wszystko bydło, które było z nim w arce i sprawił, że powiał wiatr po ziemi i wody zaczęły opadać. Zamknęły się źródła otchłani u pusty nieba i ustał deszcz z nieba. Zwolna ustępowały wody z ziemi i wody zaczęły opadać po upływie 150 dni. I osiadła arka w 7 miesiącu, 17 dnia tego miesiąca na górach Ararat. A wody nadal opadały aż do 10 miesiąca. W miesiącu 10, 1 dnia tego miesiąca ukazały się szczyty gór. Po 40 dniach otworzył Noe okno, które uczynił i wypuścił kruka, który wylatywał i wracał, aż wyschły wody na ziemi. Potem wypuścił gołębicę, aby zobaczyć, czy opadły wody z powierzchni ziemi, ale gołębica nie znalazła niczego, gdzie by mogła osiąść i wróciła do niego, do arki, bo wody były na powierzchni całej ziemi. I wyciągnął rękę i pochwycił ją i wniósł ją do siebie, do arki.
Poczekawszy jeszcze następne 7 dni, znów wypuścił gołębicę z arki. Gołębica wróciła do niego pod wieczór, trzymając w dziobie zerwany świeży liść drzewa oliwnego. I poczekał jeszcze następnych 7 dni i wypuścił gołębicę, ale ona już nie wróciła do niego. W 601 roku, w miesiącu pierwszym, pierwszego dnia tego miesiąca, wyschły wody na powierzchni ziemi. Zdjął tedy Noe dach arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi obeschła. A w drugim miesiącu, 27 dnia tego miesiąca, ziemia całkowicie wyschła. Wtedy rzekł Bóg do Noego: wyjdź z arki, ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą. Wyprowadź z tobą wszystkie zwierzęta, które są z tobą, wszystkie istoty żywe, ptactwo i bydło, i wszelkie płazy pełzające po ziemi. Niech zaroją się na ziemi, niech rozradzają się i rozmnażają na ziemi. Wyszedł więc Noe z synami swymi, żoną swoją i żonami synów swoich, którzy z nim byli. Wszelkie zwierzęta, wszelkie płazy i wszelkie ptactwo, wszystko, co się porusza na ziemi według rodzaju ich, wyszło z arki. Wtedy zbudował Noe ołtarz Panu i wziął z każdego bydła czystego i z każdego ptactwa czystego i złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu. I poczuł Pan miłą woń. Rzekł wtedy Pan w sercu swoim: już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka. Dobre słowo, prawda? Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka. Drodzy, wróćmy jednak do początku. Ja wiem, że my znamy historię Noego. Nawet film powstał. Zachęcano mnie, żeby go obejrzeć i żałowałem, że go oglądałem. Nie lubię takich filmów. Bóg został źle przedstawiony. Już nie chodzi, że fabuła się zmieniła, ale Bóg został źle przedstawiony. Okrutny Bóg chce zabijać. To chyba nie jest tak. Więc, drodzy, jednak musimy trochę poopowiadać sobie o tych rzeczach znanych. Mówią, że najciemniej pod latarnią. Otóż rozjaśnimy. Więc był grzech. Co to był grzech? Czy grzech to był tylko to, że ktoś się z kimś pokłócił? W jakim wymiarze był grzech na ziemi? Czasami nam się wydaje, że grzech to jest po prostu grzech. Ale tutaj było troszeczkę inaczej. Ludzie byli źli. Ludzie zabijali, kradli, źle było żyć. To jedno. Ale to nie był koniec grzechu. Wiecie, co jeszcze było? Zło tak się rozrosło, że nawet synowie Boży, spojrzawszy na dół i zobaczywszy piękne kobiety, ludzkie kobiety, zapałali pożądliwością. I synowie Boży schodzili do kobiet z rodzaju ludzkiego, współżyli z nimi i co się rodziło? Olbrzymowie. Kiedy grzech przychodzi, rodzą się dziwne rzeczy. Nienaturalne rzeczy. 6 palców u rąk i nóg, tak? Wymiar. W internecie możemy oglądać szkielety odkopywane dzisiaj ogromnych ludzi. Nienaturalne. Zrozumcie, że zło było tak głęboko, że nawet synowie Boży grzeszyli. Czyli aniołowie schodzili. I coś się wydarzyło. Tak głęboko był grzech. Czyli to nie była tylko relacja ludzka. Zło się rozpasało. I Bóg, jak popatrzył na ziemię, powiedział: starczy. Po prostu mówię do nich i mówię do nich, a tylko Noe mnie słucha. Nie jest mu dobrze. Ciągle jest w opresji. Ciągle każdy coś od niego chce. Wiecie, nie trzeba mówić. Jeżeli człowiek jest prawy, sami wiecie, kiedy pójdziecie na przyjęcie, gdzie ludzie piją. Kiedyś mi powiedzieli: mógłbyś sobie już do domu pójść. Pytam się: no ale zaprosiliście mnie. No wiesz, ale przy tobie nie możemy mówić, nie możemy pić. Po prostu przeszkadza. Ja mówię: ale ja wam nic nie mówię. Ale jesteś. Więc jesteśmy przeszkodą, bo jesteśmy. Oni nie lubią tego, bo patrzą i myślą, że ich osądzasz. Więc mówią: idź sobie. Bo nawet jak nie mówisz, to mówisz, tak? Przekazujesz pewną treść. Bo tak jest, jeżeli człowiek jest duchowy, to ma duchowy przekaz. Biblia mówi, że kobiety mają tak silny duchowy przekaz, że jeżeli naprawdę się Bogu poddają, to nawet niewierzącego męża przekonają bez słowa. Tak? Piotr napisał, 3 rozdział 1 listu. Więc to jest, kobiety mają chyba większe możliwości, ja tak myślę. Faceci tak nie mają. Muszą się nagadać. A kobieta bez słowa
przekona męża, niewierzącego.
Tak? Ja wam mówię, że to prawda. Moja żona bardzo mało mówi. Całą drogę tu do Nysy ja rozmawiałem. Mówię, Hańka, odezwij się do mnie. Mówi, no, ktoś musi mówić, ktoś musi słuchać. Taka moja żona. Ale ona mnie umie przekonać. Bez słowa, prawie. Ja to rozumiem. Więc Noe, kiedy był tam, a był, miał duchowy nośnik, rozmawiał z Bogiem, miał relację z Bogiem i to przenosił, to było z nim. Bóg był z nim. I myślicie, że ludzie tego nie widzieli? Ci źli ludzie nie widzieli tego? Widzieli. Noe był im jak sól wokół. Nie lubili Noego. Więc po to, żeby oczyścić ziemię i po to, żeby chronić Noego, prawego człowieka i jego dom, Bóg zesłał potop. Powiedział, z Noego odbuduję. Noego rozmnożę i będzie się działo. Noe posłusznie zbudował arkę. Kościół. I tam weszło wszystko, co Bóg zaplanował, tak? Myślicie, że Bóg nie zaplanował? Pewnie, że zaplanował. Bóg wszystko wie. Więc zbudował arkę. I nagle ta arka bujała się na wodzie 150 dni, a nawet więcej. Od 150 dnia wody zaczęły opadać. Byli wyalienowani, wszystko poginęło i oni w tej arce. Nie mieli sobie gdzie pójść. Była praca i nawet jak się chcieli pokłócić, to nie było gdzie uciec. Byli w jednym miejscu, tak? To jakbyśmy teraz drzwi zamknęli te i te, no i zobaczylibyśmy, jak długo byśmy w pokoju wytrwali, tak? Są ludzie bardziej niecierpliwi, są ludzie, którzy mają inny pogląd, tak? Niektórzy bez kawy nie żyją, nie umieją żyć, niektórzy bez czegoś innego, tak? I zaczęlibyśmy się kłócić, bo napięcie i stres powoduje, że nie jesteśmy zgodni. To była dobra szkoła dla nich. To była dobra szkoła. Wiecie, niektórzy mówią, co na nabożeństwo pójdę, to będzie to samo. To nie chodzi o to, co usłyszysz. Chodzi o relacje. Chodzi o społeczność z Bogiem, z Jego Świętym Duchem, ale także z braćmi, siostrami i wiecie co? Z aniołami. Bo tu jest pełno aniołów, my ich nie widzimy, ale one są, bo one są duchami służebnymi, przychodzą, żeby nam pomagać. Więc Bóg wyposażył nam i dał łaskę, że możemy z tego korzystać. Więc na arce oni się doszlifowywali do pewnego momentu. Dzieci widziały rodziców, jak się modlą, jak rozmawiają z Bogiem. Brały wzorce, bo przez naśladownictwo, przez obserwacje. Brały wzorce i nagle po pewnym czasie, kiedy Bóg uznał, bo przecież mógł to po co się skończyć 2 tygodnie po deszczu, tak? Bo wszyscy tak zginęli już. To dlaczego Bóg czekał te 150 dni? Jakiś miał powód. Nie myśleliście o tym? Bóg miał powód, że ten powód trwał tyle czasu. Potopili się, woda zmyje i będziemy na nowo żyć. Nie. To miało trwać tyle. Bo w rodzinie Noego musiała zajść praca. Wiecie, że w naszym kościele musiała zajść praca? Nie zawsze byliśmy zadowoleni. Bóg nas szlifował. Bóg jest dobry. On wie, gdzie masz trudny moment. On wie, gdzie cię boli. On wie, gdzie cierń masz. On wie, gdzie wrzoda masz. I on wie, kto ma za długi język. Więc czasami sobie tylko trzeba przygryźć. Tak? I wtedy staje się krótszy. Drodzy, więc Bóg zaczął pracować nad Kościołem w Nysie. I nie wszyscy byli zadowoleni. Niektórzy odeszli. Nie mówię to wielkie odejście. Niektórzy później odchodzili. Bo Bóg szlifował Kościół. Gdzie była przyczyna? Nikim innym w Kościele. Pewnie, że nie jesteśmy idealni, ale to nie był powód do odejścia. Ludzie nie przeszli szlifowania. Nie poddali się. Nie przemienili się. Więc wody potopu musiały trwać nie miesiąc, nie dwa, prawie rok. Długo, nie? Niecierpliwymi się. Jak długo, Panie, będzie nas trzymał? Przecież można było być lepiej, tak? A może gdybyśmy mieli innego pastora, takiego, wiecie, nie wiem, jak Joel Osteen na przykład. Albo kto jeszcze? jak Krzysio Zaręba. Moglibyśmy wymieniać, tak? Jutro się spotkam z Bogdanem Olechnowiczem, a może to jak Olechnowicz. Dobry mówca, lubię go słuchać. Nie. Bóg się nie myli. To nie chodzi o to, jakiego byśmy mieli pastora. To chodzi o to, czy człowiek się przeszlifował. Czy zmienił swój rozum, swoją myśl, swoje pragnienie, czy się Bogu poddał. Oto Bóg przyszedł i powiedział, nie wypuszczę z was zarki, bo ja zamknąłem drzwi i ja je mogę otworzyć. Nie wypuszczę. Będziecie się kisić, aż się dotrzecie. I się docierali. Docierali. Skąd wiemy, że się docierali? A wiemy. Wiemy. Czasami, wiecie, człowiek sam siebie musi pochwalić. Biblia mówi, mądrej głowie dość dwie słowie. I co tam jest w Biblii napisane? Że Cham, kiedy wyszedł z arki, to już później, i kiedy zobaczył, jak jego ojciec, który na górach Ararat, pięknie nasłonecznionych, nasadził winnicę i wytłoczył sok, który sfermentował i skosztował tego soku i leżał na gusieńki, taki rozwalony po prostu, obśliniony. I popatrzył na to i się tak napawał. No, myślę, że się nie zgorszył, bo sam był facetem, więc znał swój wygląd i ojca wygląd. Ale to nie chodziło o to, że widział go nagiego. On nim gardził. On nim gardził. Patrzył, taki święty z Bogiem rozmawia. Głosi nam tu Ewangelię. A jakie jest jego życie? Popatrzcie, no. Faktycznie, sam widzę. Pójdę po innych. I poszedł po Sema. Tak. Po Jafeta. Chodźcie, zobaczycie ten świętoszek. Ale ci znali swego ojca. Oni już byli przerobieni. Wzięli płaszcz, cofając się, nakryli ojca. Nie oglądali hańby swego ojca. Bo wiedzieli, że ich ojciec nie jest zły. To się zdarzyło. Po prostu. Nie znał mocy wina, tak? Czytamy w przypowieściach, że to jest ładnie się skrzy, ładnie się czerwieni i gładko spływa do gardła, ale później jak trąci, to po prostu. Więc hańba. Cham nie przerobił lekcji. Cham jako jedyny nie przerobił lekcji. I dlatego dzisiaj mówimy ty chamie, tak? Do kogoś. To stąd. Bo nie przerobił lekcji. Bo się nie zmienił. Więc oto przyszedł moment, kiedy Bóg popatrzył na arkę i powiedział, rodzina Noego już jest prawie gotowa. Zacznijcie wody opadać. I wody zaczęły opadać. I ja myślę, że Kościół dzisiaj w Nysie jest właśnie w tym miejscu. Arka dotknęła gór Ararat. Stanęła. Może to nie jest jeszcze czas na wyjście, to będzie za chwilę, ale co Bóg zrobił najpierw? Czy co zrobił Noe najpierw? Kiedy poczuł, że arka utknęła, tak, że osiadła, ale nie mógł wyglądać na zewnątrz, bo było tylko jedno okno i to tak położone, że nie można było widzieć, co jest tam na zewnątrz. Więc Noe, co wypuścił najpierw z arki, kto pamięta? Kruka. A kruk jest jaki? Czarny kruk. Czarny kruk. A wiecie o tym, że nawet biały kruk często jest czarny? Najwięcej starodruków to książki o czarach. Więc to są czarne kruki. Niektórzy mówią, że białe. Więc drodzy, wypuścił kruka. I co kruk robił? Odlatywał i przylatywał. Myślicie, że diabeł tak sobie chce szybko pójść? Nie, on odlatuje i przylatuje. I chce mieszać. Więc, kiedy już nie wrócił, Noe wysłał gołębia. Gołąb nam symbolizuje czystość i symbolizuje Ducha Świętego, tak? Więc takie prorocze przesłanie mam dla was. Myślę, że prawdziwe.
Był czas, że wyszła z tego zboru zła informacja na miasto. Wyleciał kruk i wrócił i znowu wyleciał. I ludzie widzieli, powiedzieli, tacy święci, tak? Tacy niby fajni, tak ładnie śpiewają, a takie rzeczy się dzieją. Jak posłuchamy niektórych, to po prostu u nas w katoliku się tak nie dzieje. Nie było tak? Nie będziemy zamiatać pod dywan. Było. Ten dywan nie zniesie zamiatania, będzie widać. Drodzy, było, ale kruk poleciał. Więc teraz czas, żeby na miasto wyleciał gołąb. Rewelacja, pastorze? Ja na to czekam. Moje serce płacze za tym. Wiecie, jestem poruszony tym. Kościół będzie zmieniał miasto. Dosyć kruków. Poza tym kruk to nieczysty ptak. Było tylko dwa kruki, ale gołębi było 7. Rozumiecie? Więc nawet jakby został ten kruk, to i tak jest 7 gołębi. Jest większość. Arka osiadła. Okno otwarte. I chociaż jeszcze nie widać, jak żyzna jest gleba, a chcę wam powiedzieć, że góra Ararat ma bardzo żyzną glebę, że tam są piękne winogrona i są najlepsze wina z tych winogron. Więc Bóg dał najbardziej żyzną, najpiękniejszą ziemię swojemu ludowi. Więc wysłał gołębia i gołąb wrócił, bo nie spoczął. Czyli nie od razu ewangelizacja odniosła właściwy sukces. Nie od razu przyjęli, bo pamiętali kruka. Wybaczcie, ja się wzruszam. Bo pamiętali kruka. Był kruk. Z tego zboru wyleciał kruk. Czy co dobrego może z Galilei wyjść? Więc znowu wysłał gołębia. Odczekał chwilę i znowu wysłał gołębia. Nie żałował na ewangelizację młodzieży. Nie żałował, tak? Nie żałował. I znowu wysłał gołębia. A później znowu wysłał gołębia. Za drugim razem gołąb już przyniósł liść. Życie. Zieleń, tak? Ja lubię kolor zielony. W kościele zielonym nawet jestem. Liść. Świeży, nowy, żywy. I Noe już wiedział. Coś idzie do przodu. Bóg jest dobry. Poszło do przodu. Przełom nastąpił. I kiedy następny raz wysłał gołębia, on już pozostał w mieście. On już robił tam pracę. On już nie musiał wracać do arki. On wykonywał pracę. To znaczy, że ludzie, którym będziemy głosić Ewangelię, oni będą głosić dalej Ewangelię. Bo Duch Święty tak to robi. Bo Duch Święty jest perfekcyjny. Kiedy Noe zobaczył, że gołąb został już tam, rozebrał dach. I Bóg wtedy powiedział, wyjdźcie z arki. Ty, twoja rodzina, wszystkie zwierzęta, wszystko niech wyjdzie. Bo to jest czas pomnożenia. Bo teraz będą się rozmnażać. I teraz będziecie napełniać ziemię. I oto teraz zaczniemy od początku. I teraz będziecie mieli błogosławieństwo. I Noe posłuchał Boga, ale się nie do końca zachwycił. Bo Noe znał Boga. Znacie Boga? Niektórzy mówią, znamy Boga. Ledwo usłyszy słowo prorocze, przeczyta coś w Biblii i się zachwyca. I po prostu, halleluja, będzie dobrze. Ale Noe znał Boga. I wiecie, co zrobił Noe? Kto pamięta, co zrobił Noe? Zbudował ołtarz. Zbudował ołtarz. Ołtarz to jest miejsce spotkania człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem. Ale ołtarz to jest też miejsce, gdzie składasz pewne rzeczy na ofiarę, tak? Oddajesz je Bogu. Może niektóre twoje pragnienia? Może niektóre twoje przekonania? Może złą relację jakąś? Panie, spalimy to. Nie będzie już tego. Ja wiem, było źle, teraz my to spalimy. I ten ołtarz stoi. Myślicie, że ołtarz się wznosi na jeden dzień? Ołtarz stoi. Patrzcie, ten ołtarz też stoi. Wprawdzie niekompletny, ale stoi. Długo. Przez wieki. Więc można coś zrobić. Wiecie? Czasami ludzie nie rozumieją aktów proroczych, Ale niedawno kobieta powiedziała, moja córka, chyba tu opowiadałem świadectwo, moja córka przybiła swoją chorobę do krzyża, napisała nazwę choroby, przybiła do krzyża i wróciła do domu i została uzdrowiona. Natychmiast. Akt proroczy. Złożyła coś na ołtarzu. Tak? Złożyła. Więc zbudował ołtarz. Co się stało jeszcze później? Rodzina zebrała się wokół ołtarza. Zebraliśmy się dzisiaj wokół stołu. Będziemy wieczerzać. Zebrała się wokół ołtarza. Jak się zebrała? No stanęli naokoło. W szacunku patrzyli, co Noe zrobi. A co Noe zrobił? Złożył ofiarę. I zrobił to w takiej atmosferze, że miła woń tej ofiary dotarła aż do nieba. I Biblia mówi, i Bóg poczuł woń tej ofiary. Rewelacja? Jeżeli Bóg poczuje dzisiaj woń tej ofiary, to wiecie, co to będzie? Przeczytamy. I rzekł Pan w sercu swoim, już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka. To nie stało się tylko tak sobie. Noe wiedział, że musi coś zrobić. Myślicie, że jak dotrwaliśmy do tej pory, myślicie, że jeżeli zachowaliście swoją prawowierność, mamy pastora, nie kłócimy się z pastorem, seniorem, starszych szanujemy, że jest okej? Nie jest okej. Potrzebujemy się zebrać wokół ołtarza w jedności. Ponieważ pastor mnie upoważnił w życiu, żebym zaczął i powiedział słowo do wieczerzy także, to wymyśliłem sobie coś. Wiecie, że ja wymyślam? Nie zawsze od Boga, ale lubię wymyślać. Bóg stworzył mnie kreatywnego. Wymyśliłem sobie, że zrobimy to inaczej. Postawimy pastora tu na środku, jak posłucha. W tych rzędach, po stronach, weźmiemy się za ręce, tak żeby był taki łańcuszek, a pastor połączy dwa rzędy. I będziemy mieli jedność. Może to może wydawać się głupie, to nic nie daje, to tylko obraz. Ale wiecie co? Ja myślę, że każdy z nas ma wady, ale każdy ma też zalety. Bóg wpisał w nasz kod genetyczny powodzenie. Bóg wpisał w nasz kod genetyczny panowanie. Bóg wpisał w nasz kod genetyczny rozwój. I my musimy w to uwierzyć. Nie będziemy się kisić w starej arce. Będziemy wychodzić na górę Ararat, bo On przygotował nam żyzną ziemię, nasłonecznione zbocza. On przygotował nam błogosławieństwo. Taki jest nasz Bóg. Ale On potrzebuje, żeby w pełni nas błogosławić, poczuć miłą woń. Nie krytykę, nie użalanie się, nie mówienie, jak kiedyś mi Bóg coś zrobi, to ja Bogu też zrobię. Nie. On potrzebuje, żeśmy stanęli w jedności. Żeśmy się zgromadzili wokół tego ołtarza, jak Noe skupił rodzinę wokół ołtarza. I żeśmy stanęli w tym oczekiwaniu. Czy to zagwarantuje, że nikt się nie odłączy? Nie. Ham później zbezcześcił swego ojca. Dlatego był przeklęty i dlatego z jego potomstwa powstali oponenci narodu Bożego. Czarne owce są wszędzie. Tego się nie ustrzeżemy. Ale nie mówimy dzisiaj o czarnych owcach. Bo żaden z nas, myślę, nie chce nią być, tak? Ja nie chcę. Mówimy o tych, którzy mają wzrastać. Mówimy o tych, którzy mają świecić. Mówimy o tych, którzy mają nieść Ewangelię. Mówimy o tych, którzy wierzą. Znają Słowo i wierzą Słowu. O tych, którzy stają wokół ołtarza. Czy dobrze, czy źle. Stają. I błogosławią. Diabeł się boi naszej jedności. Diabeł się boi naszej relacji. I diabeł boi się, wiecie czego? Porządku się boi diabeł. Niektórzy mówią, że jak przychodzi Duch Święty, to jest bałagan. Nie wiadomo, jak się zacznie, jak się skończy. A ja znam Ducha Świętego, który jest duchem porządku.
Bo Biblia mówi, niech się dzieje u was wszystko, ale jak? Godnie i w porządku, prawda? Czy Bóg jest Bogiem porządku, czy nie? Jest Bogiem porządku.
Jeżeli ma być Boży porządek, to mają być ustanowione rzeczy. Mamy wiedzieć, kto podejmuje decyzje, kto te decyzje ma wykonywać. Czy jest jakiś porządek? I w finansach, we wszystkim.
I jeżeli przychodzi taki porządek, to przychodzi Boże nawiedzenie. Rozumiecie? Więc kiedy przychodzi Duch Święty, to jest tylko dobrze. Nie mamy się czego obawiać.
Nawet jeżeli jakieś drobne ekscesy się zdarzą, bo jesteśmy, nie to, że Duch Święty jest nieporządny, tylko my mamy emocje, które czasami myślimy, że to Duch Święty, a to nie Duch Święty, tylko nasze emocje. Dodajemy do działań Ducha Świętego swoje emocje.
Więc drodzy, potrzebujemy się nauczyć skooperować z Duchem Świętym. I to jest dobry czas na tą naukę. To jest bardzo dobry czas. Więc drodzy, przyszedł czas, rekapitulując, że niedługo wyjdziemy z arki i będziemy ewangelizować skutecznie. Kruk wyleciał, on już wyleciał. Ale teraz czas wypuścić gołębia. Będziemy ewangelizować. I chociaż nie od razu się uda, to jednak za drugim razem będzie gałązka zielona. Padło na zielonych. Halleluja. Dobra nazwa, dobry kościół. A później już nie wróci, bo zostanie. To znaczy, że miasto potrzebuje Ewangelii. Ale później musimy jeszcze coś zrobić. Stać wokół ołtarza. I pamiętać, że jeżeli coś ci się zdarzy, przychodzimy i składamy na ołtarzu. Cokolwiek powinniśmy złożyć. Moją złość, moje niezadowolenie, moje dziękczynienie składać na ołtarzu. Żeby woń miłej ofiary ciągle docierała do Boga. I żeby Bóg powiedział, na Nysę już takie zgorszenie nie przyjdzie. Już nie będę karał. Już nie będzie niepowodzenia. Już nie będzie hańby. Już Kościół będzie wzrastał. Rewelacja? Wiecie co, jak dostałem to słowo, to płakałem przed Panem. Mówiłem, Boże, tak bardzo chcę tego czasu. Już dosyć było różnych rzeczy. Z tego Kościoła ma wyjść tylko Duch Święty. Tylko Duch Święty. Z tego Kościoła ma wyjść tylko zbudowanie. Z tego Kościoła ma wyjść tylko życie. Z tego Kościoła ma wyjść tylko nawiedzenie. I ludzie mają to widzieć. My nie musimy ich prowadzić, bo oni to zobaczą. Bo to wychodzi z Kościoła. Ten Kościół przeżywał różne poruszenia. I był Paweł, i Zenek Jurków, i jego brat, i Gosia była. Pamiętam nasze wyjazdy. Mieliśmy pasję dla Boga wtedy. Wierzę, że ta pasja ciągle jest, ale mieliśmy pasję. Nikt nam nie przeszkadzał. Mieliśmy takiego pastora, że nie przeszkadzał. Mogliśmy to robić. Więc modliliśmy się. Jeździliśmy do Czarkowic. Pamiętam, jak jeszcze były w ruinie. W kominku się paliło, leżeliśmy na podłodze, siedzieliśmy, ewangelizowaliśmy, przyjeżdżali ludzie, narkomani wtedy, pijacy, różni przyjeżdżali. Głosiliśmy im Ewangelię i mieliśmy wizję zdobyć Nysę, ale gdzieś się coś zaczęło. Nie tak poszło, jak chcieliśmy, ale wróciliśmy do tego samego miejsca. I wiecie, jak patrzę dzisiaj na młodych, jak mają pasję. Jestem zbudowany. Wczoraj usługiwałem z moim synem Dawidem. I razem prorokowaliśmy do ludzi. Razem modliliśmy się. I kiedy taka kobieta przyszła, powiedziała, mój syn chce się z wami umówić przez Skype'a albo po prostu, czy możecie z nim rozmawiać, jak wrócicie do domu? Powiedziałem, no proszę napisać maila, to się umówimy. Już byłem zmęczony, już było bardzo późno. I ona żegna się z nami, a Dawid mówi, tato, później się też pomodlimy. Ale przecież to jest matka. Weźmy ją w środek. Pomódlmy się o jej syna. I łzy mi się pojawiły. Powiedziałem, Boże, on ma większą pasję ode mnie. On ma większą pasję ode mnie. Ja bym ją puścił, a on nie chciał jej puścić. On chciał błogosławieństwa dla jej syna.
Mamy takie pokolenie, nie narzekajmy na młodych ludzi, bo oni mają pasję. I oni zdobędą to miasto. I my będziemy z nimi i nie będziemy krytykować nowych metod. Ja wiem, że one czasami dla mnie są takie hardkorowe. Nie rozumiem pewnych rzeczy. Ale wtedy zamykam oczy, lubię tak się modlić i mówię, Boże, daj mi odczuć, czy mogę za tym pójść, czy nie. Bo oczy moje mówią nie. Ale co ty mówisz? A Bóg mówi, bądź spokojny, będzie dobrze. Ja otwieram oczy, mówię, jestem z wami, halleluja, po prostu. Ja tego nie rozumiem, ja do końca się z tym nie zgadzam, ale ja was błogosławię. Więc nie oczekujcie, że ja będę tak jak wy, ale macie moją modlitwę. Wiecie, przyszedł właśnie taki czas.